sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 7 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Paweł Kwiatkowski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Do godziny 20 przegląd najważniejszych wydarzeń, nie tylko tego weekendu. Zaczniemy od piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i meczów 31 kolejki. Będzie także o sporcie żużlowym, o playoffach w Ekstraklasie koszykarzy. Także będziemy na młodzieżowym turnieju koszykarek do lat 17. Będziemy rozmawiać także o siatkówce w Wielkopolsce. Zajrzymy na Wielki Brydżowy Kongres Poznański zakończony w stolicy Wielkopolski. Będziemy rozmawiać też o bieganiu, nie tylko o biegu Wings for Life, ale także o biegu czerwca, który już niebawem odbędzie się w Poznaniu. A po godzinie 19 obszerny blok piłkarski, m.in. spotkanie z byłym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzym Brzęczkiem, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole z wizytą na stadionach 2, 3 i 4 Ligi Futbolowej, a także na młodzieżowym turnieju Marathon Cup 2024. A około 19.45 zaprosimy Państwa na kolejny odcinek naszego cyklu Automoto Pyrlandia. To wszystko do godziny 20 w kalendarzu. Niedziela, 5 dzień maja. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Warta Poznań wygrała z Widzewem Łódź 2-1 w meczu 31 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W drugim dzisiejszym zakończonym spotkaniu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Od 17.30 Legia Warszawa gra z Radomiakiem. Wynik na ten moment 0-0. W finale Ligi Mistrzów Siatkarzy Fantali Jastrzębski Węgiel przegrał z włoskim Trentino Volley 0-3. Trzy polskie zespoły, 4x100 i 4x400 metrów kobiet oraz mieszany 4x400 metrów, wywalczyły kwalifikacje olimpijskie pierwszego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Sztafet na Bahamach. Pozostałe nasze ekipy powalczą o przepustki do igrzysk w Paryżu najbliższej nocy. Będą to męskie sztafety 4x100 i 4x400 metrów. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 i lider tegorocznego cyklu Holender Max Verstappen z Red Bulla z pierwszej pozycji startowej wystartuje do wyścigu w Miami. Wcześniej Holender zwyciężył w Miami w drugim tegorocznym sprincie, a start wyścigu o godzinie 20:00. Tadej Pogacar wygrał po samotnym finiszu drugi etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia i zdobył różową koszulkę lidera. Słoweńcowi nie przeszkodził defekt 10 km przed metą i pościg za peletonem, w którym zaangażowani byli także jego koledzy z drużyny, m.in. Rafał Majka. Demi Follering wygrała kolarski wyścig Vuelta Espania Pań. Holenderka triumf w klasyfikacji generalnej przypieczętowała, wygrywając ostatni, ósmy etap z metą w ośrodku narciarskim Waldeski pod Madrytem. 11 była dziś Karolina Perekitko. Trzy polskie judoczki zajęły miejsca na podium zawodów Grand Slam w stolicy Tadżykistanu Duszanbe. Na drugiej pozycji uplasowała się Kinga Wolszczak w wadze plus 78 kg, w której trzecia była Urszula Hoffmann. Z kolei w kategorii do 78 kg trzecią lokatę zajęła Beata Pacut-Kłoczko. Polskie florecistki zajęły piąte miejsce w turnieju drużynowym Pucharu Świata w Hongkongu. Polacy zajęli 12 pozycję. Triumfowały Włoszki i reprezentanci Hongkongu. Nasza drużyna kobiet w całości jest złożona z zawodniczek poznańskich klubów, a w męskiej drużynie walczył jeden zawodnik AZS-u AWF-u Poznań, Adrian Wojtkowiak. I ci zawodnicy pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jeszcze wynik finału Pucharu Polski piłkarek ręcznych, bo turniej finałowy odbył się w Kaliszu. Zagłębie Lubin pokonało MKS Lublin 29-18. W Kaliszu o Puchar Polski walczą także mężczyźni. Dzisiaj o 20:15 finał pomiędzy, jak żeby inaczej, Industrią Kielce a Wisłą Płock.
11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie startujemy od nagrania Anity Lipińskiej i Johna Portera, Bounce of Love. Później już o 31 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.
Dla wielkopolskich zespołów 31 kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła się w piątek od wyjazdowego meczu Lecha z Ruchem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I kolejosz w nie najlepszym stylu przegrał to spotkanie 1-2. Prowadzenie dla Ruchu uzyskał Daniel Szczepan w 24 minucie. Już 3 minuty później z rzutu karnego wyrównał Mikael Iszaka. Wcześniej na polu karnym faulowany był Jesper Karlström. No ale słaba gra Lecha w drugiej części spotkania zaowocowała zwycięskim golem dla Ruchu w 84 minucie. Michał Felix pokonał Bartosza Mrozka. Ruch Chorzów, Lech Poznań 2-1. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli trenerzy obu zespołów. Mariusz Rumak, Lech Poznań, Janusz Niedźwiedź, Ruch Chorzów.
Zawiedliśmy dzisiaj na całej linii i to nie ma co tutaj jakichś pięknych słów używać. Zaczęliśmy niemrawo, szczególnie w momencie, kiedy odbieraliśmy piłkę, no nie ruszaliśmy do przodu, a o tym rozmawialiśmy. Troszeczkę udało nam się zareagować po straconej bramce szybko, rzut karny i wydawało się, że okej, okay, że to jest taki dzwonek, który obudzi zespół, ale druga połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Znowu z bramka, nie, dużo dośrodkowań ruchu, nie blokujemy tych dośrodkowań. I ponownie po straconej bramce zespół zaczyna lepiej grać, ale to jest zbyt mało na to, żeby mówić, że graliśmy dobrze. Zawiedliśmy i za to przepraszam. Wiedzieliśmy, jaka jest waga tego spotkania po meczu z Krakowią, gdzie tych sytuacji trochę sobie stworzyliśmy, ale to był zupełnie inny zespół. Nie taki jak Ruch. Uczulałem na to, że Ruch będzie chciał grać w piłkę i właśnie ten moment odbioru piłki będzie kluczowy dla nas, żeby ruszyć do przodu. Natomiast nie potrafię tak odpowiedzieć od razu, tak? Dlaczego? Tak? No, stwierdzam fakt, natomiast żeby odpowiedzieć na to pytanie, to po pierwsze emocje muszą opaść, a po drugie muszę zobaczyć to w telewizji. Przede wszystkim największy problem z atakowaniem, moim zdaniem, atakowaniem przestrzeni za linią obrony oraz to, co we wcześniejszym meczu próbowaliśmy robić, czyli wejść pomiędzy formacje i tam przyspieszyć. No, brakuje przyspieszenia przed linią obrony, za linią obrony, wbiegnięcia i to są dzisiaj największe mankamenty, w związku z czym no, przeciwnik nabiera wiatru w żagle w momencie, kiedy odbiera piłkę, bo my nie przyspieszamy, nie wrzucamy przeciwników w tarapaty, obracając ich przodem do swojej bramki. No, jak ktoś spojrzał na ławkę, no to ofensywnie, jeżeli chcesz gonić wynik, to tam już nie można było. Można było jeszcze Max Dziuba, ale Max Dziuba jest młodym chłopakiem, który w drugiej lidze gdzieś tam dopiero wchodzi, bo w ofensywie tam już nic nie było. Elias poprosił o zmianę, Nika poprosił o zmianę, reszta to wynikało gdzieś z tego, co widzieliśmy na boisku. I praktycznie wszystko, co ofensywnie można było zrobić i co było na ławce, mówię o potencjale piłkarzy, no to staraliśmy się robić, żeby ten zespół jeszcze natchnąć, żeby to jeszcze poszło do przodu.
Myślę, że zasłużą zwycięstwo. Cieszy mnie przede wszystkim to, że zespół cały czas wierzy, cały czas dobrze pracuje i to, co mówiliśmy, my do końca będziemy walczyć o w każdym meczu o najlepszy możliwy wynik po to, żeby dać sobie do końca szansę i możliwość tego, żeby te minimalne szanse przekuć w prawdziwą szansę, być może w ostatnim meczu. Natomiast dzisiaj na pewno dobra intensywność, dobre działania i z piłką, i bez piłki. Myślę, że też mieliśmy więcej klarownych sytuacji od Lecha i mogło to się skończyć jeszcze jedną albo dwoma bramkami więcej. Natomiast kluczowe były dzisiaj trzy punkty, które zasłużenie zespół osiągnął, czego nam wszystkim gratuluję, bo to był dobry mecz.
Dobry mecz w wykonaniu Chorzowskiego. Ruchu wypowiedzi spod szatni nie ma, bo jakoś nie było chętnych, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha Poznań, do rozmowy. Ruch Chorzów Lech Poznań 2-1. Lepsze nastroje dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań wygrała z Widzewem Łódź 2-1. W 10 minucie spotkania piłkę do własnej bramki skierował Ciganik, a nastrzelił go Kajetan Szmyt. Już 2 minuty później Szmyt chciał uderzyć sprzed pola karnego, ale nie trafił dobrze w piłkę. Piłka odskoczyła w prawą stronę, a tam nadbiegł Mateusz Kupczak i pięknym strzałem z dystansu strzelił drugiego gola. Było 2-0 dla Zielonych. Jedyny gol kontaktowy, jak się później okazało, honorowy dla Widzewa, padł w 44 minucie, a strzelił go Jordi Sanchez. 2-1 zwycięstwo Warty Poznań z Widzewem Łódź. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi. Najpierw szkoleniowiec Zielonych Dawid Szulczek.
Mieliśmy świadomość tego, że będzie nas bardzo dużo energii kosztował pressing, ale mając na uwadze ten ostatni mecz w Łodzi, wyciągając z niego wnioski, chcieliśmy oddalić tą grę od naszej bramki przez większość meczu. Poza tą drugą fazą pierwszej połowy nam się to udawało, bo wyglądało to dobrze. Z taką dobrą energią rozpoczęliśmy ten mecz. Zanim przeciwnik pokazał swoją jakość, to zdążyliśmy zadać dwa mocne ciosy. No i jestem zadowolony z tego, że w drugiej połowie nie daliśmy się tak mocno zepchnąć. Czasem takie momenty mieliśmy. Myślę, że jest to gdzieś wyrównane, że na tyle punktów, na ile zasłużyliśmy, tyle punktów mamy.
Witam trenera drużyny gości, pana Daniela Myśliwca.
Ten początek na pewno mocno, mocno niekorzystny. Duży pozytyw taki, że jeszcze ta pierwsza połowa wyglądała akceptowalnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo sama bramka zdobyta przez nas, bramka nieuznana, później po stałym fragmencie, to są takie niuanse, które dawały mi bardziej optymistyczne podejście do drugiej połowy i byłem wręcz przekonany, że zachowując spokój i konsekwencje i przede wszystkim podnosząc tempo, a nie zwalniając, to będziemy spokojnie w stanie odrobić ten niekorzystny wynik i spokojnie zdobyć jeszcze dwie bramki więcej. Pomyliłem się w tej kwestii.
Wygrana Warty Poznań z Łódzkim Widzewem 2-1, ale absolutną ozdobą tego spotkania cudowne trafienie jeszcze w pierwszej odsłonie Mateusza Kupczaka. Ona tak siadła, zeszła i weszła, czy nie? To było absolutnie przemyślane.
Jak już mówiłem, z przymrużeniem oka tak chciałem. Nie, no oczywiście cieszę się bardzo z tej bramki, bo czy ta asysta Kajtka też taka można powiedzieć, przypadkowa, ale szczęśliwa i chciałem, żeby ten mecz tak szczęśliwie się też dla nas skończył. No i wszystko się złożyło fajnie.
Nachorowaliście się za to niesamowicie w drugiej połowie spotkania. No taka optyczna przewaga była po stronie Widzewiaków, którzy dążyli do wyrównania.
Zgadza się. Myślę, że też ciążyła na nas taka odpowiedzialność za wynik, żeby dążyć do tego, żeby zrobić 3 punkty, żeby dążyć do tego, żeby się utrzymać. Widzę, wiadomo, już trochę spokojniejszy w tabeli i na pewno za wszelką cenę chcieliśmy dotrzymać to spotkanie.
37 punktów, trochę oddechu, kropeczkę nad i w następnym meczu w Krakowie przeciwko Puszczy Niepołomice?
Tak, oczywiście, że nie wiemy, jak poukładają się dalsze mecze. Ten mecz na pewno jeszcze nam nie daje utrzymania i tak jak pan mówi, trzeba tą kropkę będzie na pewno jeszcze postawić i zdobyć te kolejne 3 punkty, żeby to utrzymanie było pewne.
Ale jest bardzo blisko utrzymania. Warta Poznań wygrała z Widzewem Łódź 2-1. Oto pozostałe wyniki. Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Stal Mielec wygrała z Jagiellonią Białystok 3-2. Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 2-0. ŁKS Łódź przegrał ze Śląskiem Wrocław 1-2. Ruch Chorzów wygrał z Lechem Poznań, o czym mówiliśmy, 2-1. Krakowia pokonała Górnika Zabrze 5-0. Jutro spotkanie Pogoni Szczecin z Puszczą Niepołomice. W tabeli pierwsza jest Jagiellonia 56 punktów, drugi Śląsk 54, trzeci Lech 52 punkty, czwarty Górnik 51 punktów, Legia ma 50 punktów, ale rozgrywa swoje spotkanie i pod koniec pierwszej połowy remisuje z Radomiakiem 0-0. 49 punktów ma szósty Raków Częstochowa, siódma Pogoń Szczecin 48 punktów, jutro rozegra swoje spotkanie. Warta Poznań na 12 miejscu w tabeli, ale najważniejsze są punkty, Zieloni mają ich 37 i po dzisiejszym meczu Korony Kielce z Piastem Gliwice już wiemy, że Warta ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową i na 3 kolejki przed końcem. Właśnie taka jest sytuacja Zielonych. Natomiast wiemy już też, że z Ekstraklasy spadł Łódzki Klub Sportowy. Nie ma już teoretycznych szans na utrzymanie się w Ekstraklasie. Przed nami za tydzień Wielka Niedziela. 2 mecze drużyn poznańskich. Najpierw o 12.30 w Krakowie. Warta zagra z Puszczą Niepołomice. Tradycyjnie transmisja w MC Radio na 127 FM. A po południu włączamy Radio Poznań i od 17.30 szlagier Lech Legia, jakby to nie zabrzmiało. Od 17.05 audycja w sportowym rytmie i będziemy ten mecz transmitować.
A jeszcze wcześniej plenerowe studio planowane przy Enea Stadionie na Bułgarskiej z udziałem Leszka Łukomskiego. To od 16.10 w najbliższą niedzielę. A propos poznańskiej Warty i Enea Stadionu, to we wniosku licencyjnym na nowy sezon oby w Ekstraklasie piłkarze poznańskiej Warty na miejsce rozegrania spotkań ligowych warciarze zgłosili do tego wniosku licencyjnego właśnie Stadion Miejski przy ulicy Bułgarskiej. Jak obecnie cała ta sytuacja wygląda? Czy są już podpisane umowy z operatorem stadionu? Posłuchajmy, co powiedzieli na specjalnym briefingu prezes Warty Poznań Artur Meissner, a także wiceprezesi klubu z Dolnej Wildy Maciej Wojdyło i Bartłomiej Ignaszewski.
Pierwsze spotkanie się odbyło w obecności pana prezydenta Sularskiego. Jesteśmy skierowani niejako na te rozmowy robocze. Będziemy weryfikować, jakie to będzie dla nas wyzwanie, na ile ten stadion jest gotowy, nie jest gotowy do tego, by mogły grać na nim 2 drużyny. I znając te pierwsze punkty, że tak powiem, problemy, wyzwania, jak zwał, tak zwał, no będziemy, że tak powiem, tą bombę rozbrajać. Kwestia finansowa to kwestia, która jest tak naprawdę na ten moment niezbadana. Wiemy, że to będą koszty na pewno większe niż w tej chwili ponosimy w Grodzisku, ale te kwoty, które się pojawiały, no to na razie są w żaden sposób niezweryfikowane. Czekamy, aż otrzymamy jakieś kwoty ze strony operatora Stadion Poznań. Te kwoty będziemy weryfikować i będziemy też weryfikować, jak to wygląda na innych obiektach. Wiemy, że w Krakowie miały miejsce takie sytuacje. Puszcza Krakowia, czy też wcześniej Garbaria, Wisła Kraków. No i inne wyzwania, no kwestie czysto techniczne dotyczące możliwości funkcjonowania nas tam w czasie meczu.
Jakie miny zrobili szefowie Lecha Poznań, gdy spotkaliście się?
No wskazywali jakby te wyzwania, które przed nami stoją na pewno. No i tym wyzwaniom będziemy musieli wszyscy sprostać. Dobrze, że miasto jak wykazało tę inicjatywę, by to spotkanie miało miejsce. I wierzymy, że przy współpracy z miastem to będzie możliwe. Znaczy, no ja wierzę w to, że to jest stadion miejski i 2 drużyny z Poznania mogą tam grać.
Oprócz pewnie kosztów i opłat za wynajęcie stadionu na poszczególne mecze, na pewno trzeba przystosować na przykład szatnie w czwartej trybunie. Też już wiadomo, kto na przykład by to sfinansował. Tutaj miasto wyraża jakąś wolę.
Miasto jakby wykazało gotowość wsparcia nas w tym całym projekcie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakiego rodzaju będą to działania.
Jestem przekonany, że warto też powiedzieć o szansach. Te szanse też upatrujemy. Jest to kolejny krok w rozwoju klubów. My bardzo szanujemy to, że z tego obiektu głównie korzysta Lech Poznań. Tutaj na pewno nie mamy w planach korzystać choćby z bardzo ważnej trybuny, jaką jest kocioł dla kibiców i dla klubu KKS Lech Poznań. Upatrujemy tutaj naszą obecność na trybunie numer 3 od ulicy Bugarskiej. Przede wszystkim na tej dolnej części. Ona w swojej pełnej kubaturze jest w stanie pomieścić 14 tysięcy kibiców i uważamy, że na większości z meczów, które będziemy rozgrywali w kolejnym sezonie, ta pojemność powinna nam tutaj zdecydowanie wystarczyć. Są też tutaj szanse dla klubu, żeby postawić kolejny krok do przodu. Dla wielu kibiców dotarcie na mecze Warty Poznań w Poznaniu będzie niewątpliwie łatwiejsze, aniżeli podróż do Grodziska.
Mamy również w procesie szukanie finansowania do naszego głównego obiektu, z którego nie rezygnujemy, który jest też tutaj w Poznaniu potrzebny dla chociażby też dla naszej akademii, dla innych sekcji kobiecej, amfutbolu, blindfutbolu. I w przyszłym tygodniu rozpoczynamy z poznańskimi inwestycjami miejskimi rozmowy z firmami, które zgłosiły się do projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. No i gorąco wierzymy w to, że z tych rozmów wyjdą dobre rzeczy. Może uda nam się zoptymalizować projekt, który już jest na ukończeniu. No i wierzymy, że w jakiejś przyszłości uda się go zrealizować.
Też mamy taką nadzieję, że to współistnienie poznańskiej Warty i poznańskiego Lecha także w kwestii obiektu dojdzie do skutku i że to będzie w dalszym ciągu taka sympatyczna, wzajemna, piłkarska tolerancja. A co w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań za chwilę? O żużlu, o koszykówce i o piłce ręcznej. Za 34 minuty, godzina 19. Tak to teraz ujmę. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zgodnie z obietnicą przeglądu ligowego ciąg dalszy. Teraz Speedway Ekstraliga. Już w piątek świąteczny żużlowcy Fogo Unileszno jeździli bardzo ważne wyjazdowe mecze w Grudziądzu z tamtejszym GKM-em. Niestety jeźdźcy z Wielkopolski przegrali ten mecz i to wyraźnie. 35-54. Co gorsza, także mieliśmy przykry wypadek Janusza Kołodzieja. Nie wiadomo, czy będzie mógł w kolejnych najbliższych meczach występować. Posłuchajmy zatem, co po tym grudziąckim feralnym spotkaniu powiedzieli trener Fogo Unileszno Rafał Koniewski i żużlowiec Andrzej Lebediew.
No co wnioski, no przegraliśmy to z Kretesem, tak, bardzo wysoki wynik, coś nam odjechało, myślę, że pogubiliśmy całkiem ustawienia, no wiadomo, że tor równy dla wszystkich, ale zawsze w domu wiesz co zrobić lepiej jak na wyjeździe. Aczkolwiek liczyłem na wygraną nawet, bo jak śledziłem to wszystko i lata ubiegłe, to Unia zawsze bardzo dobrze tutaj jechała. Zęgi bardzo dobre występy zaliczał, Smyk też bardzo dobre występy, Janek też dobrze jechał, także wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze, ale jak widzimy, sport rządzi się swoimi prawami i dzisiaj było inaczej. A smuci mnie to najbardziej, bo straciliśmy Janka i jakby ten wynik, wiadomo, że jest ważny, ale w dzisiejszym dniu to jest sprawa drugorzędna.
Kurczę, ja nie wiem, co powiedzieć, nie? Naprawdę. No daliśmy ciała i tyle, nie? No co tu? Nie będę się tłumaczył takimi kwestiami, że coś tam, wiesz, nie pasowało i tak dalej, to jak, wiesz, kibicy i wszyscy nazwaliśmy profesjonalistami, to kurde, no to, wiesz, musimy wywiązać się z tego i nie możemy tłumaczyć się takimi kwestiami, które tak naprawdę kibiców nie interesują. Zależy na wyniku, którego dzisiaj nie zrobiliśmy i daliśmy ciała, nie? Także, no co, ja no, mam niektóre kwestie, które mi dzisiaj nie odpowiadali i po prostu muszę ich poprawić. Naprawdę lubię ten tor, podoba się mi tu ścigać, ale po dwóch wygranych biegach swoich, no coś poszło nie tak, nie? I się to rozsypało i nie wiem, po prostu było słabo.
Po prostu było słabo. Tak to wyglądało na torze w Grudziądzu. Tam ekipa z Oleszcza GKM-u pokonała Fogo Unileszno 54-35. W czwartej kolejce PGE Speedway Ekstraligi w innym zakończonym spotkaniu toruński Apator wygrał ze Spartą Wrocław 52-38. W dzisiejszym meczu w Częstochowie Włókniarz podejmował mistrzów Polski z Motoru Lublin. Goście z Lubelszczyzny wygrali ten mecz 51-39. O 19:15 rozpocznie się mecz Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów, wielkie żużlowe derby ziemi lubuskiej znowu w Ekstralidze. A co w Metalkasse drugiej Ekstralidze? Czwarta kolejka spotkań rozgrywana na raty. Dzisiaj dwa mecze. Opady deszczu torpedowały trochę spotkanie Gdańskiego Wybrzeża z Polonią Bydgoszcz. Ten mecz zakończony po 8 wyścigach, tak można uczynić regulaminowo. Wybrzeże przegrało z Polonią Bydgoszcz 21-27. Dokończono spotkanie w Łodzi. Tamtejszy Orzeł jeździł z Rowem Rybnik i wygrana także gości 50-39. W czwartej kolejce Metalkasse drugiej Speedway Ekstraligi ekipy z Wielkopolski pojadą 10 maja, czyli w najbliższy piątek. Orzechowa Osada PSŻ Poznań zmierzy się w Krośnie z Wilkami, a Arget Malesa Ostrów Wielkopolski o 20.30 podejmie rzeszowską Stal. A propos poznańskich Skorpionów z Kolęcina, to zapraszamy Państwa do najbliższej sportowej areny Radia Poznań we wtorek o 19.15. Między innymi naszym gościem w studiu będzie prezes PSŻ Jakub Kozaczyk. Będą też łączenia i spotkania z żużlowcami i trenerem poznańskiej ekipy Adamem Skórnickim.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Jeśli chodzi o piłkę ręczną, to można powiedzieć, że centrala Szczypiorniaka w Polsce w ten weekend była i jest cały czas w Kaliszu, gdzie rozgrywa...
Blisko Szczypiorna.
Blisko Szczypiorna, gdzie są korzenie. Taki też był klucz, by na 3 lata podpisać umowę na organizację właśnie w Kaliszu turniejów finałowych w Pucharze Polski. Kobiet i mężczyzn. Za nami już dzisiaj spotkanie finałowe Pucharu Polski piłkarek ręczny. Zagłębie Lubin wygrało z MKS-em Lublin wysoko, 29-18. W męskich półfinałach wczoraj drużyna Wisły Płock okazała się lepsza od Chrobrego Głogów, natomiast drużyna Industrii Kielce okazała się lepsza od Wybrzeża Gdańsk. No i dzisiaj w Kaliszu czeka nas jeszcze spotkanie finałowe między zwycięzcami, najlepszymi polskimi drużynami ostatnich lat, czyli o 20.15 wyjdą naprzeciwko siebie w kaliskiej arenie zespoły Wisły Płock oraz Industrii Kielce. Nie ma więc rozgrywek Ekstraklasy, tu przerwa, ale rozgrywane mecze Ligi Centralnej. Wśród kobiet dobry mecz Enea Piłki Ręcznej Poznań. Poznańskie szczypiornistki wczoraj wygrały na wyjeździe z SPR-em Gdynia 32-24, prowadząc do przerwy 17-15. W ten weekend jeszcze dwa mecze się odbyły. Sośnica Gliwice przegrała z handbalem Warszawa 21-25. Natomiast drużyna Samborat Czew przegrała z MTS-em Żory 26-29. Także w majowy weekend rozegrane mecze Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. We własnej sali grała Nielba Wągrowiec już w piątkowy wieczór z faworyzowaną Pogonią Szczecin. Pierwsza połowa nieudana w wykonaniu podopiecznych trenera Świerada. Do przerwy Pogoń prowadziła 14-8. Zryw w drugiej części spotkania. Goniona została Pogoń, ale nie została dogoniona i Nielba ostatecznie przegrała spotkanie z Pogonią 26-28. W innych meczach zakończonych Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Stalą Mielec 20-23. Anilana Łódź przegrała z Padwą Zamość 28-30. Stal Gorzów przegrała z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 27-34 i tylko jedno zwycięstwo gospodarzy. KPR Żukowo wygrał ze Śląskiem Wrocław 37-33.
Emocje, jeśli chodzi o piłkę ręczną, były także podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2024. A dlaczego o tym mówimy? Bo naprawdę znakomite występy obu naszych reprezentacji, i dziewczęcej, i chłopców. Dziewczęta z Wielkopolskiego pokonały koleżanki z województwa mazowieckiego 19-17, a reprezentacja męska chłopaków pokonała kolegów z województwa pomorskiego w wielkim finale 32-24. No takiego turnieju jeszcze nie było dla wielkopolskiej młodzieży, żeby w obu tych kategoriach i dziewcząt, i chłopców zdobyć złote medale. Serdeczne gratulacje za ten występ podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży młodych szczypiornistek i szczypiornistów.
Radio Poznań pod koszami.
W rozgrywkach męskich trwa faza play-off Ekstraklasy koszykarzy. Tutaj występuje Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski. W pierwszej rundzie rozgrywanej do 3 zwycięstw Arget Stal Ostrów Wielkopolski rywalizuje ze Śląskiem Wrocław. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątkowy wieczór w Ostrowie Wielkopolskim i Stal przegrała ze Śląskiem 76-85. To posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Stalówki Andrzej Urban.
bardzo trudne spotkanie, ale myślę, że zagraliśmy dobry mecz, byliśmy świetnie przygotowani przez sztab szkoleniowy, oni też bardzo dobrze reagowali w trakcie meczu na to, co się dzieje. Nie jest łatwo grać w Ostrowie, wszyscy o tym dobrze wiedzą. Wielki krok dla nas, ale wciąż jeden z trzech. Mamy dwa kolejne do wykonania i na tym się skupiamy.
Gratulacje dla zespołu z Wrocławia. Zaczęliśmy bardzo słabo to spotkanie. Śląsk wyszedł agresywnie, my natomiast ulegliśmy ich presji, można powiedzieć, popełniliśmy 13 strat, daliśmy dużą pewność siebie zespołowi Wrocławia. Nie byliśmy odpowiednio skoncentrowani i nie egzekwowaliśmy odpowiednio naszych ataków. To się przekładało na dużo strat. Do tego nie graliśmy w obronie tego, co chcemy grać. Nie chcemy tutaj mówić o szczegółach. Zaczynamy fatalnie tą serię. 0-1 dla Śląska, ale to jest seria. Na pewno cała drużyna już jest żądna rewanżu.
Jak słyszeliśmy, po pierwszym meczu zadowolony Śląsk Wrocław, niezadowolona Stal Ostrów Wielkopolski. Dzisiaj o godzinie 20 odbędzie się drugie spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Natomiast już dwa mecze rozegrane w dwóch parach. King Szczecin wygrał z Legią Warszawa drugie spotkanie 80-77 i prowadzi 2-0. Anwil Włocławek wygrał drugi mecz ze Spójnią Stargard 98-84. Tutaj Anwil prowadzi 2-0. I jeszcze jest para Trefla Sopot z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Tutaj jedno spotkanie rozegrane Trefla z zespołem z Dąbrowy 97-78 wygrał Trefl, prowadzi 1-0. Dzisiaj drugie spotkanie trwa, ale przypomnę, my czekamy na 20 i na drugi mecz Stali Ostrów ze Śląskiem Wrocław.
A teraz zabieramy Państwa do hali Centrum Sportowego Poznańskiej Politechniki, bo tam przez kilka dni finałowy turniej Mistrzostw Polski Młodych Koszykarek do lat 17. Były poznańskie triumfy. Posłuchajmy relacji Wojciecha Bernarda.
Przez 5 dni na poznańskim Piotrowie rywalizacja w ramach Mistrzostw Polski Koszykarek do lat 17. Już wiemy, że w wielkim finale tej imprezy wystąpi zespół Enea ZS-u Szkoły Gortata Poznań. W spotkaniu półfinałowym przekonujące zwycięstwo nad Politechniką Gdańską 87-67, a jedną z zawodniczek, która poprowadziła poznański zespół do tej wygranej, Martyna Głuszczak, 25 punktów na koncie.
Wiadomo, no nie zaczęłyśmy tego turnieju jak chciałyśmy, bo zaczęłyśmy od porażki, ale od początku sezonu ustaliłyśmy sobie, że zdobędziemy ten złoty medal i do tego dążyłyśmy. Ten mecz był ciężki. Tak naprawdę dopiero zdobyłyśmy przewagę w drugiej połowie. Powiedziałyśmy dziewczynom, że to jest ten czas, kiedy możemy je przegonić i nie dać im dojść do meczu. No i nam się udało. No, moja dobra gra też jest dużą zasługą mojego zespołu, który mnie wspiera. Ja też staram się zawsze jak najwięcej dawać dla zespołu, nie dla siebie. No jestem dumna strasznie z dziewczyn, że nam się udało.
Teraz chwila odpoczynku i później będziecie oglądać drugi półfinał. MUX Poznań oraz Zagłębie Sosnowiec. Wygra MUX, będą w niedzielę wielkie derby Poznania. Wygra Zagłębie, będzie szansa na rewanż za porażkę w fazie grupowej.
Szczerze nie wiem, czy byśmy wolały zagrać derby, czy tak naprawdę odpłacić się Sosnowcowi za tą pierwszą porażkę, ale no będziemy oglądać, trzymać kciuki za oba zespoły, no i zobaczymy, z kim się spotkamy w wielkim finale.
Katarzyna Pasternak, trenerka Poznańskiej Akademiczek, zmęczona, ale przeszczęśliwa, bo jest awans.
Tak naprawdę jak graliśmy z tym zespołem na Centralnej Lidze Juniorek, zaczęliśmy od 16 punktów przewagi, potem to straciliśmy, więc może finalnie tak dobrze, że ta przewaga była budowana po kolei, dziewczyny tego nie zlekceważyły.
To lepszy w tym meczu o złoto, lokalny rywal MUX czy Zagłębie?
Ciężko mi powiedzieć. Jeden zespół i drugi zespół bardzo znamy. Dużo kombinują w obronie, ale jestem zdania, że jak mamy wygrać, to nie obojętnie z kim mamy grać.
Już wiemy, że będziemy mieć poznański finał w Mistrzostwach Polski do lat 17 koszykarek, bo w drugim meczu półfinałowym Kłej MKS wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec 66-50. Wybrana najlepszą zawodniczką tego spotkania Lena Królewska.
Nasza drużyna wspierała się bardzo i dałyśmy radę, zmotywowałyśmy się i wygrałyśmy, udało się.
Takie były założenia, żeby rozpocząć mocno, 25-9 wygrana pierwsza kwarta przez was.
Tak, od początku dawałyśmy z siebie maksa i myślę, że to się utrzymało.
A co się stało później, że rywalki w kolejnych odsłonach zmniejszyły ten dystans i to bardzo blisko były.
No myślę, że trochę sił zabrakło, ale jednak dałyśmy radę. No i myślę, że jutro tak samo od pierwszych minut na maksa wyjdziemy i damy z siebie maksa.
Najskuteczniejsza zawodniczka w ekipie poznańskiej, Zuzanna Marczyńska, uśmiechnięta, zadowolona, choć zmęczona, ale warto było się zmęczyć, żeby wystąpić w tym wielkim finale.
Bardzo warto było, tym bardziej, że dostałam się pierwszy raz do top 4, a tym bardziej, jeszcze bardziej się cieszę, że już mamy medal na pewno. Kluczem do wygrania meczu jest to, żeby wejść dobrze w niego i żeby na początku już pokazać, kto tutaj rządzi oczywiście. Na pewno będą emocje dodatkowe, będzie dużo kibiców. Bardzo się cieszę.
cieszymy i już nie możemy się doczekać kolejnego meczu.
Trener poznańskiego MOKS-u Krzysztof Dobrowolski.
My żadnym faworytem nie byliśmy. To, co osiągnęliśmy, to ciężką pracą, także tutaj gratuluję dziewczynom. Mam nadzieję, że w finale, że powiem, staną na wysokości zadania i będą się biły jak równy z równym.
Ten finał to wewnętrzna sprawa poznańskich drużyn. To może świadczyć o sile basketu żeńskiego w tej kategorii wiekowej w stolicy Wielkopolski, pana zdanie?
Myślę, że tak. No wiadomo, tutaj jako jeden Poznań, drugi Poznań systematycznie są zespoły w finałach. Jako województwo wygrywamy Olimpiadę Młodzieży, także no to świadczy też o właściwym poziomie tutaj wielkopolskiej koszykówki.
No i rzeczywiście to były wielkie finałowe derby. Ostatecznie złoty medal dla młodych koszykarek U17 NIS testu Politechniki Poznańskiej, które w finale pokonały poznański MUX 71-55. Ale wielkie gratulacje i dla złotych, i dla srebrnych medalistek tego turnieju. A my zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Sporo siatkarskich wydarzeń, także o międzynarodowym zasięgu. Trzymaliśmy kciuki za polską drużynę, świeżo upieczonego mistrza Polski w męskiej siatkówce, za drużynę Jastrzębskiego Węgla, która dzisiaj w tureckiej Antalii rozgrywała mecz finałowy Ligi Mistrzów z włoskim zespołem Trentino. No ale ten mecz na korzyść włoskiej drużyny Trentino zdobyło. Puchar Europy wygrało Ligę Mistrzów, wygrywając z Jastrzębskim Węglem 3-0 w setach 25-20, 25-22 i 25-21.
No to szukamy choćby małych sukcesów, ale zawsze cieszących, jeśli chodzi o męską siatkówkę w Wielkopolsce. Nie ma żadnej drużyny z naszego regionu w plus lidze, czyli w ekstraklasie. Nie ma w Tauron pierwszej lidze męskiej siatkówki, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym, ale za to są na trzecim poziomie rozgrywkowym i ta liczba się powiększa, bo awans do drugiej ligi wywalczyli siatkarze Tarnowi, Tarnowo pod Górmę. Składamy zatem wizytę w tej ekipie.
Kolejny wielkopolski zespół dołączy do drugiej ligi siatkarzy. W miniony weekend awans Tarnowi, Tarnowo, Podgórne, prezes klubu Błażej Szubstarski.
Tytaniczna praca na treningach, tytaniczna praca trenera, całej tej społeczności dookoła. Bardzo wielu ludzi nam pomagało, sponsorzy, gmina Tarnowo, Podgórne.
Trzeba było powalczyć w Wielkopolsce. To już potraficie robić, wygrać trzecią ligę, no ale to był tylko pierwszy krok.
W półfinale mieliśmy już godnych przeciwników. Z czterozespołowego turnieju wychodziły dwa z gospodarki. Z Trzebiatowym przegraliśmy właściwie 3-0, ale generalnie była to, można powiedzieć, porażka na naszą korzyść, ponieważ na turniej finałowy trafiło nam się grać w Brzegu Dolnym, w Dolnośląskim. Nie był to aż tak daleki wyjazd. Mieliśmy troszeczkę sił zaoszczędzonych. No i w tym turnieju finałowym dwa zespoły wchodziły bezpośrednio do drugiej ligi. Co prawda pierwszy mecz przegraliśmy z mistrzem Mazowieckiego, z Belckiem. Pozostałe dwa mecze wygrane. No i mamy upragniony awans.
Jak wyglądał skład prowadzony przez trenera Michała Kolana?
Jest to złoty środek. Doświadczenia plus młodości. Były mniejsze i większe problemy w trakcie sezonu, ale zawodnicy zaufali nam. Niech się cieszą chłopaki, bo to jest ich ogromny sukces.
Pewnie paru zawodników rodem z Tarnowa Podgórnego lub z najbliższej okolicy jest?
Co najmniej jeden w chwili obecnej, a rośnie nam kwiat młodzieży. Osobiście się zajmuję właśnie szkoleniem dzieci i młodzieży, które, no widząc rozgrywki tam trzecioligowe, no, nabierają pewnych autorytetów, łapią tego bakcyla i chcą.
A jak widzicie drugą ligę? Myślicie już czasami, jak to będzie na tym drugim froncie, na tym szczeblu centralnym w rozgrywkach ogólnopolskich?
Z jednej strony jest to ogromny sukces, z drugiej strony jest to ogromna odpowiedzialność. No już blisko było te 3 lata temu, ale wtedy jeszcze może nie byliśmy aż na tyle gotowi, ani organizacyjnie, ani kadrowo, ani finansowo. Ja myślę, że w tym sezonie już podejdziemy bardzo poważnie do tego zadania. Jesteśmy zmotywowani, tym bardziej napędzeni tym sukcesem. Mamy zapewnienie od gminy Tarnowo-Podgórne, że będzie wsparcie. Są prowadzone rozmowy ze sponsorami. Myślę, że damy radę.
No bo nie brakuje ciekawego sportu w gminie Tarnowo-Podgórne. Spore sukcesy mają kolarze, jest drużyna piłkarska walcząca o utrzymanie w czwartej lidze. Na szczeblu centralnym, czyli w drugiej lidze, są koszykarze od wielu, wielu lat. No i wy tam wchodzicie trochę jako taka nowość.
Nowość, nie nowość. No dotarłem do ludzi, którym siatkówka nie była obca w gminie Tarnowo-Podgórne. No i właśnie dzięki nim nabraliśmy pewności siebie. Jest ogromne zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Właściwie no, dzięki temu zaangażowaliśmy się na 100%. I to dla tych ludzi chcemy to robić i wtedy to ma sens. Wielkie podziękowania dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo-Podgórne. Zaplecze naprawdę mamy do trenowania, doskonałe warunki.
Trzeba wziąć telefon do ręki i podzwonić trochę po doświadczonych zawodnikach, żeby wzmocnić skład?
Już przed tym finałem kilka ciekawych telefonów mieliśmy, rozmów. Także zawodnicy liczą na to, że tutaj będzie ta druga liga i trzeba po prostu przekuć to w czyn. Będzie to mocne miejsce w drugoligowych parkietach.
Oby, ale jak słyszymy, nie ma sportu bez dzwonienia po kolegach. Trzymamy kciuki za nową drugoligową siatkarską drużynę z naszego regionu, a teraz o siatkówce młodzieżowej, bo to było prawdziwe święto młodzieżowej dziewczęcej siatkówki w Szamotułach, gdzie rozegrano turniej finału Mistrzostw Polski Młodziczek. No i wielki sukces miejscowego szamotulanina, który zdobył srebrny medal. W finale szamotulanki przegrały z mocnym zespołem Wolej Wrocław 0-2. Wypełniona była hala Wacław w Szamotułach i był tam też na trybunach Grzegorz Ługawiak.
Dziewczyny, gratulacje od Radia Poznań. Jak się grało? Świetny wynik przede wszystkim.
Niestety nie poszło po naszej myśli, ale myślę, że jak na takie miasto małe Szamotuły, to jest to ogromny wynik. Po tym meczu wygrałem ze Stężycą, miałyśmy takie jednak coś, że możemy zdobyć to złoto, ale wiadomo, to był finał, było bardzo ciężko. No, nie dałyśmy rady, ale każda z nas spisała się bardzo dobrze i jestem zadowolona z nas wszystkich.
Młodziczki zdobyły dzisiaj srebrny medal na Mistrzostwach Polski, ale dwa lata do tyłu zdobyły brązowy. My idziemy w takim systemie, za dwa lata będziemy mieli złoto. Wiesz, Małyszka, jestem prezesem UKS i Szamotulanin.
Widać, że siatkówka jest królową Szamotuł.
To jest bardzo dobre środowisko. Rodzice się bardzo integrują, samorządy pomagają, także atmosfera tu w Szamotułach dla siatkówki jest bardzo dobra.
Rok ciężkich przygotowań, naprawdę dużo wyrzeczeń i no i mamy efekty. Patrycja Krochalewska. UKS Szamotulanin Szamotuły. Pierwszy raz się cieszę, że mam zajętą majówkę, pierwszy raz w życiu, bo być na takim turnieju i tak podsumować cały rok przygotowań, to nie ma nic piękniejszego. Bardzo ciężki turniej, wymagający no wiele emocji, takich pozytywnych i negatywnych momentami, ale dały radę, zawsze się podnosiły i damy sobie wszystko, więc ja jestem mega zadowolona.
To impreza z wielką, wspaniałą tradycją. 63. Poznański Kongres Brydżowy zakończył się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Na tej dużej brydżowej imprezie z udziałem wielu znakomitych brydżystów był także nasz reporter Dawid Cytrowski.
Majówka na poznańskich targach to 63. Poznański Kongres Brydżowy. Olbrzymia tradycja tego kongresu, no bo skoro 63. edycja, to tutaj renomę macie wyrobioną i to chyba także widać, kiedy spojrzymy po frekwencji na sali, bo ona naprawdę zadziwiająco wysoka.
Tak, no dzisiaj mamy pod 200 par. Regularnie we wszystkich turniejach startowało ich ponad 100 lub około 100.
Rzecznik imprezy, pan redaktor Tomasz Wolfke.
To jest impreza, która się cieszy zasłużoną, bardzo dobrą renomą. Tu jest wszystko zorganizowane, jak ja to mówię, po poznańsku. W tym takim słowa znaczeniu jak niemiecki porządek czy szwajcarska precyzja. Kongres no, z całą pewnością jedno z największych wydarzeń brydżowych w Polsce. Są oczywiście też w innych miastach duże takie podobne imprezy, ale ta poznańska charakteryzuje się tym przede wszystkim, że gramy w najlepszej do brydża sali w Polsce. To, co tutaj jest na targach, ta sala jest znakomita, idealna właściwie do gry w brydża. Mieści się tutaj dobrze ponad 100 stołów. Są też osobne pomieszczenia, gdzie rozgrywa się najbardziej prestiżowe konkurencje, czyli finały, tam gdzie trzeba zasłony już postawić i stworzyć warunki do gry bardziej sterylne. Także no, brydżyści to lubią, termin jest dobry. Ci, którzy preferują grę w karty nad grillowanie, zdecydowanie wolą przyjechać do Poznania i spędzić tutaj te 4, czasami 5 dni.
Wyjątkowość tej imprezy także polega na tym, że kompletni amatorzy mogą zmierzyć się z absolutnymi profesjonalistami. To też jest jakiś taki magnesik, który chociażby tych amatorów może przyciągać.
Oczywiście są specjalne turnieje dla amatorów codziennie, grane obok tych turniejów kongresowych, ale przede wszystkim co roku w czasie kongresu jest co najmniej jedna impreza rangi Mistrzostw Polski. W tym roku były to Mistrzostwa Polski Par, która ma formułę otwartą, a to oznacza, że każdy, kto chociaż troszeczkę umie grać brydża, może spróbować swoich sił w walce z mistrzem świata, z mistrzem olimpijskim, z liderem światowego rankingu, z najlepszym brydżystą świata Michałem Klukowskim na przykład, który tutaj wczoraj i przedwczoraj grał w tych Mistrzostwach Polski. I co ciekawe, to jest chyba jedyny sport, w którym na krótkim dystansie można z takim mistrzem wygrać. No bo jak na przykład by się komuś zdarzyło zagrać w piłkę z Wojciechem Szczęsnym, strzelać mu karnego, to pewnie Szczęsny obroni. Jak wyjdzie się na kort z Igą Świątek, no to nie wygra się piłki. Natomiast grając jedno czy dwa rozdania przeciwko najlepszemu brydżyście świata, z jakiego uznawany jest Michał Klukowski, można go pokonać. Ja jestem z Warszawy, więc widzę tutaj sporo kolegów, którzy grają na średnim poziomie amatorskim, koleżanek i kolegów, którzy tutaj przyjechali właśnie po to, żeby się zmierzyć, mieć możliwość zagrania z tymi najlepszymi brydżystami Polski, a najlepsi brydżyści polscy to są równocześnie najlepsi brydżyści na świecie, bo polski brydż jest absolutną światową potęgą, zachowując oczywiście pełne proporcje marketingowo-PR-owe, no to coś takiego jak polska siatkówka. To tylko tak można to porównać. Oczywiście jest to sport umysłowy, sport jakiejś tam mierze niszowy, ale jesteśmy w nim światową potęgą i wszyscy najlepsi polscy brydżyści w tym turnieju, w tych otwartych międzynarodowych, dodajmy, Mistrzostwach Polski Par, brali udział i możliwość zagrania z nimi jest bezcenna.
Tak było na 63. Poznańskim Kongresie Brydżowym. Czekamy w takim razie za rok na 64. Natomiast jeśli chodzi już o sport nieumysłowy, ale taki naprawdę wymagający, no to musimy powiedzieć o Wings for Life, czyli biegu z charytatywnym przesłaniem, który odbył się dzisiaj.
Każdy sport jest umysłowy.
Wbrew pozorom tak, bo myślenie taktykę trzeba mieć obraną. Mm-hmm. Tak, taktykę trzeba mieć. Szczególnie właśnie w takim biegu jak dzisiaj, bo Wings for Life, jak być może się Państwo już bardzo dobrze orientują, bo to już kolejna edycja, która odbyła się w Poznaniu i na całym świecie, polega na tym, że startują biegacze, było ich dzisiaj w Poznaniu 8 tysięcy, a 30 minut po biegaczach startuje samochód Meta, który tradycyjnie prowadził Adam Małysz i tak sobie powolutku, zaczynając od prędkości 14 km na godzinę, Adam Małysz doganiał biegnących zawodników i kogo dogonił, ten musiał kończyć rywalizację, no i chodziło o to, żeby pobiec jak najdalej, biec jak najdłużej i tego Adama Małysza spotkać za swoimi plecami jak najpóźniej. No i okazało się, że wśród pań najlepsza Dominika Stelmach z Łodzi, która już w Poznaniu wygrała w 2015 roku i wróciła do stolicy Wielkopolski. Dominikę Stelmach Adam Małysz dogonił w samochodzie dopiero na 55. kilometrze.
No i czyli warto grubo też ponad pełen maraton.
Dystans maratonu. Mhm. No i trzeba tutaj dodać, że to był najlepszy kobiecy wynik na świecie, bowiem takich biegów odbyło się w sumie w Europie. Chociażby 8, wszystkie wystartowały o tej samej godzinie. O tej samej godzinie wystartował samochód Meta. Wiesz, no i z kobiet na świecie biegła Dominika Stelmach.
To jest pierwszy polski taki sukces. Patrycja Talar, znakomita biegaczka z Pobiedzic też była kiedyś najlepsza na świecie.
I Dominika Stelmach też powtórzyła swój sukces, więc to nie jest jakiś ewenement. To się zdarza, chociaż oczywiście wielkie osiągnięcie. Natomiast wśród panów 63 km i 200 metrów przebiegł Dariusz Nożyński. Okazał się najlepszy w polskiej edycji. Gdzieś tam na Tarnowym Podgórnym został dogoniony już daleko, bo ponad 20 km tej trasy po mieście, po Poznaniu, a później jeszcze kilometry kręcone przez biegaczy poza stolicą Wielkopolski. No i Dariusz Nożyński, jeśli chodzi o wszystkich biegaczy na świecie, dzisiaj uzyskał 8 wynik, a najlepszy był startujący w japońskiej Fukuoce Japończyk Tomoya Watanabe. I on pokonał ponad 70 km. Trochę więcej, ale aż nie tyle. No, około 7 km więcej.
Ja myślę, że też mamy takich biegaczy, choćby ostatnio wyczyn znowu portugalski. Wyczyn Artura Kujawińskiego, też znakomitego poznańskiego biegacza. Dobrze, to wymiar naprawdę fantastyczny, też charytatywny, ale niektóre imprezy biegowe mają także fantastyczny wymiar historyczny, bo przypominają o ważnych wydarzeniach, choćby związanych z historią stolicy Wielkopolski. Całkiem niedaleko już do kolejnego biegu czerwca 1956 roku. Teraz posłuchajmy kończącej pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie właśnie na ten temat.
Trochę jeszcze czasu zostało do kolejnej rocznicy poznańskiego czerwca 56 roku, ale jeżeli ktoś chce to wydarzenie uczcić na sportowo, to już trzeba o tym pomyśleć, bo po raz kolejny odbędzie się bieg poznańskiego czerwca. Aleksander Rosa, organizator.
Spotykamy się 23 czerwca. Podobnie jak w zeszłym roku będziemy biegli trasą przez zakłady dzisiaj liczne, a kiedyś stanowiące jeden wielki zakład Cegielskiego i udało nam się zwiększyć dystans. Będzie 5 i 10 kilometrów. To już są takie pełne dystanse, które chętnie biegają biegacze. W związku z tym przez zakłady HCP 23 czerwca na dystansie 5 i 10 km. Dzięki wsparciu HCP start i meta biegu pod samą bramą, a właściwie tuż za bramą przy muralu, tam gdzie wszystko się zaczęło. Z tej bramy, z której właśnie w 56 roku wyszli robotnicy, tutaj będziemy zarówno startować, jak i kończyć, podobnie jak w poprzednich latach, także kombatanci czerwca 56, także wsparcie Muzeum Poznańskiego Czerwca, więc mamy nadzieję, że ta biało-czerwona i historyczna oprawa tego biegu będzie towarzyszyć także nam w tym roku.
To skoro o tym mówimy, to ważny właśnie był w poprzednich latach ten walor edukacyjny, to co działo się na mecie, całe takie historyczne miasteczko, można powiedzieć.
Tak, nie inaczej będzie w tym roku, powiem więcej. Myślę, że to będzie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej rozszerzone. Nie bieganie jest najistotniejsze tak na dobrą sprawę, tylko sportowe uczczenie tej rocznicy, można to robić naprawdę w taki sposób. Wskazują na to sami kombatanci, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają, wręczają medale biegaczom. To jest taki doniosły i ważny moment. Tych kombatantów czerwca 56 jest po prostu coraz mniej siłą rzeczy. Oni odchodzą, więc warto jest wziąć udział w tym biegu, żeby dostać medal od kombatanta, podejść do specjalnej ekspozycji Muzeum Poznańskiego Czerwca, zapoznać się z nią, porozmawiać, nauczyć się trochę o tych wydarzeniach. To jednak koniec końców był pierwszy zryw niepodległościowy w PRL-owskiej Polsce. To jest coś, co moim zdaniem ukształtowało w wielu aspektach drogę do polskiej wolności i miało to miejsce tutaj, w Poznaniu. Dlatego na tą poznańskość i na te akcenty będziemy kłaść szczególny nacisk.
To teraz wrócę do trasy. Trochę pewnie po jakichś placach trzeba przebiec, trochę, nie wiem, między maszynami, jak to fizycznie będzie wyglądało.
Dokładnie i to jest, myślę, też bardzo ciekawy walor, na co wskazywali uczestnicy edycji 2023, czyli zeszłorocznej. Tak, będziemy biegli bezpośrednio po zakładach, będziemy lawirować między suwnicami, silnikami okrętowymi i miejscami składowania metalu. Oczywiście wszystko bezpiecznie. Co ciekawe, będziemy biegli też przez jedną halę wewnątrz, także naprawdę będą to ciekawe, myślę, że takie doznania, jeżeli chodzi o, powiedzmy, industrialny krajobraz, który będzie nam towarzyszył. Mało tego, w finalnej fazie, tuż przed wybieganiem na metę, będziemy biegli przez fabrykę pojazdów szynowych, także wzdłuż też bocznic kolejowych, co jest też również interesujące, więc tak na dobrą sprawę, uczestnicząc w tej imprezie i biegnąc przez te tereny, tak na dobrą sprawę będzie można je zwiedzić i to nie jest normalne na co dzień.
Jak się zapisać?
Prosta sprawa, www.biegczerwca56.pl. To naprawdę nie będą drogie starty, nie tutaj o to chodzi, chociaż z każdej kwoty mamy oczywiście drobną sumę, którą przeznaczamy właśnie na wsparcie kombatantów. Natomiast chodzi o to, żeby zmobilizować jak największą ilość nie tylko poznaniaków, nie tylko mieszkańców Wielkopolski, ale w ogóle biegaczy, którzy będą chcieli w tym wydarzeniu wziąć udział.